Dzień dobry, dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Tutaj podcast Rocky Borys. Dzień dobry, Borys.
Dzień dobry, Remigiusz.
A wiesz, że zmieniłem ten wstęp w ogóle niechcąco.
A jaki miałeś przygotowany?
No nie, no zawsze miałem dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i tak dalej. Teraz już nie wiem, jak to nawet szło, no, tradycyjnie. No, cześć. Mam nadzieję, że poranek jest dla Was bardzo uroczy i miły. Dla mnie jest nie najgorszy, chociaż nie wiem, może nie do
Nie,
końca, ale
powinieneś
to.
powiedzieć tak: hej, cześć chłopaku w wieku między 23 a 34 lat.
Proszę
To
Państwa,
trafia,
statystycznie
trafia.
jesteście chłopakiem. No dobrze, dobrze. No to jakby
Sorry, dziewczyny,
tradycyjnie,
ale.
jako że, tak, sorry dziewczyny, jako że poniedziałek rozpoczyna tydzień, to co tam u ciebie?
Kupiłem
Dobre rzeczy?
sobie, tak, kupiłem sobie asystenta głosowego.
Ojej,
Drugiego, bo
ojej.
miałem takiego małego Google Home Mini i byłem z niego bardzo niezadowolony. Więc poszukałem sobie, podpytałem znajomych, którzy mają alternatywę, czyli Alexę, i kupiłem sobie Amazon Echo.
O
I
kurde.
jestem tak mega zadowolony z tego po prostu. Tylko że po niemiecku trzeba mówić, bo oczywiście z niemieckiego Amazona.
Nie mówisz poważnie.
Nie trzeba, nie trzeba. Moją żonę tak próbowałem wkręcić, ale przyjechał ten asystent, bo to jest taki głośnik, taki jak dłoń mniej więcej. I to w ogóle jest małe, a świetnie, świetnie gra. Próbowałem moją żonę wkręcić, że to po niemiecku trzeba będzie gadać. I zapomniałem przestawić język na niemiecki, to byłoby takie złoto. Ale przede wszystkim tam są takie rzeczy jak skillsy. Możesz w pewien sposób sam mu jakby programować czy robić pewne polecenia. I wreszcie działa głosowe odpalanie radia Nowy Świat. I działa. Nie ma oczywiście, nie obsługuje języka polskiego ten asystent, ale mam nadzieję, że jak Amazon wejdzie do Polski, to zacznie obsługiwać. Ale po prostu, no, ale większość rzeczy działa. No nie da się polskich artystów na Spotify wybrać.
Ale to się łączy z jakimś urządzeniem Bluetooth, tak? Z jakimś z telefonem?
Nie,
Czy
to
ma
się,
swój własny wbudowany
to jest.
zestaw
A
aplikacji?
właśnie, no to tak, to jest tak jakby taki inteligentny głośnik. No nie wiem, jak to mam ci tłumaczyć. Tam jest już i Spotify Connect, i obsługuje TuneIn Radio, i wszystko tak naprawdę, co chcesz, czyta ci wiadomości, mówi ci, jaka pogoda. Ja przede wszystkim timery tam ustawiam.
Co
Zamiast,
to są timery?
no tam ustaw timer na 5 minut, nie?
Aha,
Taki jak tam chleb
i
robi
tak.
albo coś. I on mi potem mówi, że alarm po 5 minutach.
O, to fajne, to fajne jest. Jezu, też miałbym ochotę, ale czyli rozumiem, że tam się po prostu jakoś logujesz na tych wszystkich usługach na Spotify
Tak,
i tak
tak, tak,
dalej.
tak. Łączysz się, masz aplikację w telefonie, przez którą musisz połączyć się z tymi wszystkimi aplikacjami, sobie to skonfigurować. To jest dosyć proste. I
Dobra, dobra.
ja jestem naprawdę zdziwiony, że taki malutki głośnik ma naprawdę niezłą jakość dźwięku.
Ja cały czas szukam takiego urządzenia, które mógłbym postawić w dużym pokoju właśnie i tak się komunikować z tym. Ale to jest super wiadomość, to
No
może to jeszcze.
to jest fajne, bo jeszcze, no wiesz, masz jakby trzy firmy, które to robią, takie podstawowe, czyli Google z asystentem Google'a, Amazon z asystentem Alexa i Apple z Siri. No i każdy z tych producentów ma różne te głośniki. Znaczy teraz Apple też ma, bo ma taki malutki i ma ten duży. Tylko te duże kosztują po 1000 zł. Ale powiem ci szczerze, że to jest ciekawa opcja, jak rzeczywiście chcesz mieć no taki nie mały zestaw audio.
Dobra, dobra,
To
rozumiem, ale zakładam, że Apple w języku polskim raczej operuje, nie?
nie.
Też nie, też w języku
Siri,
angielskim.
nie, Siri to w ogóle nawet na telefonach nie operuje.
Aha, to nie zwróciłem uwagi. Nie kusiło cię Apple w związku z tym, że już trochę
Nie, bo jest
tą.
za drogie. Ja to kupiłem, ten głośnik kupiłem za 280 zł na przecenie w Amazonie i no 1000 zł to bym nie dał. Nie
No
ma
dobra,
bata,
dobra.
nie ma bata. Na radio do kuchni, no to już przedtem miałem ten Raspberry Pi i stare głośniki od komputera, ale przede wszystkim wyglądało to kiepsko. Nie miało tych funkcjonalności, bo ja rzeczywiście korzystam z tych timerów. I to jest fajna rzecz. Pierdoła, ale rzeczywiście korzystam. No i słucham sobie tego radia, nie, mogę sobie ściszać głosem. Jak wiesz, jak gotuję, to to tą ręce masz umazane, albo coś robisz, kawę robię, no to wiesz, jakby to fajnie, że to się da wszystko sterować głosem.
I sprawnie reaguje na głos? Nie masz problemu tam nie. z komunikacją? No to bardzo,
nie,
bardzo
tak się
cieszę.
Ja przecież jestem znany z mojej niesamowitej wymowy perfekcyjnej, w szczególności nazwisk.
No dobrze,
więc
dobrze,
Alexa
no.
Rozumie, co do niej mówię.
Ale widzisz, że musiałeś ściszyć głos, żeby cię czasem nie zarejestrowała teraz. Podsłuchuję. Już ledwo kupił, już się boi. No dobrze, to potestuj. Ja sobie zapytam cię za tydzień albo dwa, jak to nadal działa. A gdyby państwo używało takich urządzeń, to też dajcie znać. Bo ja szukam czegoś takiego. Mogłoby być fajne. Fajnie, jakby było po polsku, bo to cała rodzina
nie
mogłaby
ma.
Wtedy obsługiwać.
No, nie ma bata, ale no, ja mam szczerą nadzieję, że i Google, bo wiemy, że wszyscy pracują nad polskimi wersjami. I no zresztą polska wersja jest w telefonach Google'a, Androida, asystenta Google'a, więc dopiero pewnie jak oni wejdą ze sklepem Google'a i będą oficjalnie sprzedawać, to wejdzie ten polski asystent na głośniki. Z Amazonem tak samo, czyli jak wejdą oficjalnie sklepy, znaczy sklepy, no magazyny do Polski, tam może nawet w tym roku albo w przyszłym wejdą. No a z Apple'em to nie mam zielonego pojęcia, nie interesowałem się tym zupełnie.
No fajna sprawa, ja się zastanawiam, czy można zintegrować dwa głośniki. Jeden bym sobie postawił tutaj, drugi na górze i bym się mógł komunikować z rodziną. Tak?
Alexa ma na pewno taką opcję jak intercom, czyli żona mówi do ciebie i mówi do głośnika i ty to słyszysz, nie?
Okej, super,
to jest fajne. Google nie wiem, czy ma to i te Siri chyba wprowadzili teraz w tych najnowszych opcjach ten intercom.
Aha, okej, dobra, to będę się interesował.
W szczególności, że wiesz, że na przykład ty na dole nie potrzebujesz, nie wiem, jakiegoś sprzętu super ekstra, to kupujesz sobie taki Echo Dot za tam 150 zł, nie? Mhm, okay. To nie jest jakaś tam ekstremalnie droga rzecz.
No dobra, będę śledził temat. To długi wstęp taki był, ale interesujący przynajmniej z mojej perspektywy. Może państwo też się zainteresowali. A odpowiadając na niezadane pytanie, zadam u mnie. U mnie kryzysy są jakieś straszne. Jeszcze w domu może
średniego?
Nie tak. Proszę?
Nic.
Co średniego?
Nic.
Okej, potem sobie przesłucham, o co chodziło z tym żarcikiem. No bo jakby cała ta moja rodzina od strony żony, to tam ciężkie choroby się zaczynają odbywać. I co gorsza, moja żona i mój syn też zaczynają chorować. Mam nadzieję, że to jakieś łagodne jest, że to jest zwykła grypa na przykład, nie? Bo już narzekają. Mojego syna podejrzewałem o to, że po prostu nie chce iść do szkoły, nie? No to normalne w jego wieku. Natomiast moja żona też zaczęła coś odczuwać, jakieś dolegliwości. Więc trochę się martwię, a my byliśmy tak trochę odizolowani, więc...
Ale wiesz, Remik, już na przykład moja żona też nie chce chodzić do pracy.
Okej, rozumiem, że to nie jest charakterystyka dwunastolatka tylko i wyłącznie.
Jak ja pracowałem w korpo, też nie chciało mi się chodzić do pracy. Boże, L4 od lekarza dostałem, to...
No tak,
cudowne to było.
No, więc mam nadzieję, że u mnie wszystko będzie dobrze, a też...
Jakby... A, jeszcze jedną rzecz.
Chciałem jeszcze jedno pytanie państwu zadać. Państwo. Jako, że już tak zacząłem wcześniej od jednego, to drugie pytanie jest, jak tam u państwa ze zdrowiem? Wszystko dobrze? Czy nie najlepiej? Znaczy, życzę wszystkiego najlepszego, tak? Zresztą jak i sobie.
Tak, a ja jeszcze sobie kupiłem takie gniazdko. Też na Amazonie, bo był ten Amazon Prime Day, bo był tanio. I to jest smart gniazdko, bo tak to...
A to już kupowałeś parę razy chyba, nie? Nie,
kupiłem takie plug do sprzętów, a to jest takie, że do światła, przełącznik światła, nie? Będę we wtorek instalował, zobaczymy jak to będzie działał. Kupiłem dwa na próbę, no. Zobaczymy, czy to ma sens, no bo alternatywą jest wymiana żarówek wszystkich, co tak mi się średnio podoba.
Okej, no widzę, ty jesteś trochę gadżetomaniakiem, co?
Wiesz co, podoba mi się ta wizja smart domu i ją sobie testuję. No wiesz, głośnik to był największy wydatek, 280 zł i rzeczywiście korzysta mi się, sprawdził. Te wtyczki, które kiedyś mówiłem, te smart wtyczki, dwóch używam, trzeciego będę używał w lato, bo do klimatyzacji, teraz nie używam w ogóle i jednego nie używam, no ale były w czteropaku, więc na razie no nie jest to jakaś fanaberia moja, tylko rzeczywiście jest, jest
się,
spoko.
Tak?
Na przykład ustawiłem sobie oczyszczacz powietrza, że w tym pokoju, w którym ja pracuję, no to on automat, jakbym zapomniał go wyłączyć, bo już mi się parę razy zdarzyło, to on o drugiej w nocy zawsze go wyłączy.
To ma sens. To uważaj, żeby ten twój nom za bardzo inteligentny się nie zrobił, bo cię nie wpuścił do środka któregoś razu.
Wiesz, są takie fajne, możesz kupić sobie zamek na tam odcisk palca czy coś, nie?
Bez palca któregoś razu możesz się obudzić. Dobra.
Przecież już do gierek przechodzimy. Już przechodzimy
do tematu. Temat jest ciekawy. Ja mimo tego, może zacznę tak, bo w tytule pewnie Państwo się zdążyli zorientować. Mowa będzie o tym, że Phil Spencer dosyć ciekawe rzeczy mówił na temat Game Passa, na temat PlayStation, na temat konkurencji w ogóle. Natomiast cały czas dostrzegam, mimo tego, że minęło tyle lat, już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że są różne konsole na rynku, to mam wrażenie, że ta wojna, która jest zwłaszcza przez młodych ludzi odczuwana, no to ona nie cichnie, cały czas jest gdzieś tam obecna i cały czas ludzie się spierają o to, która konsola jest lepsza i trzymają kciuki za jedną albo za drugą. Za każdym razem, jak nagram jakiś program pozytywny o Xboxie w jakimś stopniu, to mnie zaraz fani PlayStation tutaj pytają, ile wziąłem. Nie?
Ile ci ten Microsoft zapłacił, powiedz, no prawdę? Właśnie, a ile ci Netflix płaci, że cały czas o filmach Netflixa opowiadasz?
No i rzecz w tym właśnie, i potem jak nagrywam pozytywny materiał o PlayStation, bo coś tam mi się spodoba, no to też pytania padają tylko w drugą stronę. I w zasadzie myślałem, że to minęło już przy tam poprzedniej generacji. Ale nie, tam jest silny spór między konsolami, ale czy między szefostwem konsol taki spór będzie, czy może coś się zmieni, no to sobie dzisiaj o tym pogadamy. Oddaję głos do studia.
Proszę Państwa, Phil Spencer powiedział? Phil Spencer dla portalu Kotaku udzielił takiego bardzo obszernego wywiadu i poruszył tam oczywiście kwestie Bethesdy, kwestie ekskluzywności i kwestie xClouda. I tym będziemy się, jeszcze powiedział na przykład o objętości gier na dysku. Czy to dobre stwierdzenie? Tak, jeżeli chodzi o Bethesdę, bo do tego sobie przejdziemy, to Spencer moim zdaniem jasno się nie wyraził.
Tak, ale to jest, wiesz, to było takie, raz, że pytanie było otwarte, bo pytanie było chyba w stylu, czy Microsoft sobie poradzi finansowo, w sensie, czy zwróci mu się ten zakup Bethesdy, jeżeli na PlayStation nie będzie gier Bethesdy. No i Phil Spencer odpowiedział, no pewnie, że sobie poradzi, bo to przecież nie jest...
Nie poradzi, jeszcze kupi sobie Sony na dokładkę i sobie też poradzi, strasznie bogata firma, nie zapominajmy o tym. Ale on zaraz potem dodał, że celem jakby przejęcia nie było ograniczanie oferty dla graczy. To nie jest cel, żeby zrobić jakby ekskluzywy. Ale ja tutaj czuję, że tam jest drugie dno.
Znaczy, bo to jest też tak, właśnie są dwie interpretacje. Ta powierzchowna, z którą się bardzo często spotkałem w artykułach, kiedy sam czytałem wiadomości na ten temat, była taka, że Phil Spencer ogłosił, że te produkty Bethesdy będą ekskluzywne, ponieważ poradzą sobie bez PlayStation. I to była taka powierzchowna ocena, która gdzieś tam była clickbaitem w paru przypadkach i okej. Okay. Natomiast jakby z mojej perspektywy, po tym, co powiedziałeś, to wynika jasno, że to jest właściwie taka otwarta oferta dla PlayStation i dla Nintendo, że jeżeli chcą mieć te gry u siebie, no to warto, żeby zaczęli się zastanawiać, czy tam Game Pass nie mógłby się przytrafić na tych konsolach. Więc taki jest mój drugi, to jest taka otwarta propozycja, może jakaś taka.
Tak, on wspomniał, że oni by chcieli, ale ani Nintendo, ani Sony nie ma takiej chęci, żeby ich wpuścić tam z całym ich ekosystemem, jak to ładnie nazwał. No ale wracając do tej Bethesdy, no to tak naprawdę mamy cztery możliwości, czyli wszystkie gry będą ekskluzywne dla ekosystemu, to ładne słowo, nie dla konsoli, ale dla ekosystemu Microsoftu, bo w tym momencie mamy trzy platformy: Xbox, PC i Cloud. Czasowe ekskluzywy, czyli na przykład po pół roku albo po roku dopiero na innych konsolach się pojawiają gry. Dostępne dla wszystkich, czyli po prostu wchodzą do Game Passa, a na PlayStation, wiadomo, po okazyjnej cenie 359 zł. Okay. I system mieszany, czyli każda gra tak naprawdę będzie będzie, nie wiem jak to słowo, określana osobno, czyli jedne będą, wchodzi na przykład te główne, Fallout 5 będzie, ale już Fallout 5, jakieś dodatki będą tylko dla Xboxa, albo, albo takie mniejsze gry ze stajni będą tylko ekskluzywami, to tak jak mówię, no to jest taki tryb, gdzie każdą grę osobno się stwierdza, czy to się opłaca, czy się nie opłaca.
Okej. Okay. W zasadzie to jest bardzo otwarta jeszcze dyskusja. Ona pewnie się będzie toczyła w kuluarach przede wszystkim. Natomiast w najbliższym czasie nie dostaniemy odpowiedzi na to pytanie, bo dwie najbliższe gry Bethesdy są ekskluzywami na PlayStation, przynajmniej czasowymi, co jest pewną niespodzianką, ale też dobrze świadczy o tej umowie Microsoftu i Bethesdy i jakby dobrze świadczy o tym, że Microsoft jest w stanie uszanować te wcześniejsze umowy, a pewnie mógłby postawić na swoje.
No mógłby, ale go pewnie by to kosztowało trochę, no.
A no właśnie, bo zerwanie umów to pewnie jest obarczone jakimiś karami, więc najbliższe wnioski tak naprawdę będziemy mogli wyciągać kiedy się pojawi Starfield, albo kiedy się pojawią pierwsze zapowiedzi Starfielda, bo to zdaje się pierwsza gra będzie Bethesdy taka, która będzie opublikowana z dużych tytułów.
No, ja mam takie wrażenie, że po pierwsze te gry, które już zostały w jakiś sposób ogłoszone, nawet jakąś zajawką, nawet jakimś takim, wiesz, logiem, to one i tak będą na wszystkie pewnie platformy. Ale tutaj mamy tak naprawdę trochę inny temat, bo mamy coś takiego jak walkę o wygranie nowej generacji.
Okej, okay, to mówiłeś, że masz taki inny punkt widzenia trochę.
I tak jak wydaje mi się, że w pierwszych dwóch latach PlayStation może mieć większą sprzedaż, jeżeli będzie dostępność oczywiście, no bo mają większą bazę teraz, tak ludzie jest. Się przyzwyczaili, tak jest dużo fanów, nie odbieram im tego absolutnie. Ale za dwa lata będziemy mieli takie jakby nowe otwarcie na nowej generacji, czyli pojawią się te pierwsze nowe gry, pierwsze tak duże marki czy tytuły, które rzeczywiście będą ze sobą walczyć o to, która konsola jest lepsza. I to dotyczy, i podkreślam jeszcze raz, to będzie dotyczyć hardkorów, znaczy hardkorowych graczy, czyli ciebie na przykład.
No, nie jestem hardkorowym, to będzie raczej
nie chodzi
mała
mi
grupa.
O skille, ale chodzi mi o to, że ci, którzy lubią taką rozrywkę, no jakoś trzeba podzielić tych graczy na tych niedzielnych, casuali, tych hardkorowych, nie w sensie takich, że są super, mają skilla, tylko że rzeczywiście ważne.
Ogrywają wszystko.
Tak, ogrywają dużo rzeczy, czekają na te gry i MS nie jest, znaczy MS teraz gra takiego dobrego wujka. Czyli
o tak, to prawda, to
jesteśmy, bardzo dobrze wychodzi. My jesteśmy pro klienccy, wszystko dla was robimy, dodajemy nowe rzeczy, Game Pass, w Game Passie będą gry od Electronic Arts, xClouda macie za darmo. I to wszystko musi się w pewnym momencie spinać w Excelu.
O tak, to wiemy, ale i to okej, dobra. To
i mając, bo zaraz sobie dojdziemy do tego, że Phil Spencer już trochę wcześniej, ale potwierdził, że będzie xCloud na Xbox One i na PC-ty, to jest ważne, a zapewne, to już ja dodaję, będzie na telewizor i na każdy tak naprawdę sprzęt, jaki będzie, to mówiąc, że on nie chce ograniczyć graczom dostęp do gier, wcale nie powiedział, że te gry będą na innych konsolach. Tylko mógł powiedzieć, że my rozszerzyliśmy swój ekosystem tak, że każdy ma do niego dostęp.
A tak. Zresztą wiesz, jakby jeżeli xCloud stanie się standardem jakościowo nieodbiegającym od tego, co mają do zaoferowania konsole, to w zasadzie z perspektywy gracza, który zawsze posiada jakiś telewizor, nie, nawet jak jest hardkorowym graczem PlayStation, no to posiada telewizor. Jeżeli może sobie apkę androidową na tym telewizorze odpalić i korzystać z xClouda, no to on nie czuje potrzeby faktycznie sięgania po konsolę. Ale też nie sądzę, żeby Spencerowi przeszkadzało to, że Game Pass jest dostępny na PlayStation. Jeżeli Sony jakby wyciągnie tutaj rękę, bo on parę razy powiedział, że jakby piłka jest po stronie tych innych konsol. Jeżeli Sony wyciągnie rękę, jeżeli Nintendo wyciągnie rękę, no to Phil Spencer na pewno piątkę przybije i pozwoli na publikację tych Game Passa na tych konsolach, bo co mu przeszkadza. Nie?
Ale jaki biznes wtedy ma w tym PlayStation Sony?
A no właśnie, to jest kolejne pytanie. Nie sądziłem, że przejdziesz tak od razu ostro do tego. To już tak? Chcesz podyskutować na ten temat? Wiesz co, no to jest bardzo dyskusyjne dla nich, bo też uważam, że nie mają w tym biznesu. Wręcz jest tak, że sprzedają na swojej konsoli usługę konkurencji, uświadamiając trochę graczom, że ta usługa jest bardzo dobra jakościowo, nie? Ale to wiesz, to jest też tak, że PlayStation dzięki temu sprzedaje swoją konsolę, nie? Ma wszystko, co jest na rynku do zaoferowania graczom swoim, bo mają i Xboxa tam jakby, no i mają swoje ekskluzywy od PlayStation 5, no więc korzyść jest taka, że mają bardzo rozbudowaną bibliotekę gier i pewnie jakieś tam relacje.
Ale gdzie jest zarobek dla nich?
No, dla nich na pewno zarobek jest na ekskluzywach. To nie ma co do tego cienia wątpliwości. Plus, wiesz, bo to jest tak, jest takie pytanie, jakby, jeżeli Game Pass okaże się tak dobry i tak popularny, jak już teraz w zasadzie rośnie ta usługa bardzo mocno i będą więcej graczy będzie o nim wiedziało, to jest wielce prawdopodobne, że użytkownicy PlayStation uznają, że to jest ciekawe i spróbują się zainteresować, gdzie by tutaj tą usługę sobie zainstalować. I oczywiście mają telewizor, być może mają peceta, więc mają miejsca, w których mogą zainstalować te usługi, ale to powoduje, że na chwilę odchodzą od konsoli i może odejdą na chwilę, a może już odejdą na zawsze, nie? Więc z perspektywy PlayStation obecność tej usługi, z której ci gracze Sony mogą korzystać gdzie indziej, ta obecność u nich w jakiś stopniu procentuje, ponieważ oni nie mają potrzeby wyłączać swojej konsoli. Nie odchodzą od niej, nie? I kiedy się pojawia tytuł, na przykład nowy tytuł ekskluzywny na PlayStation, to oni są już w tym ekosystemie swoim, własnym, mają dostęp do wszystkiego i nie ma takiego myślenia, okej, no już teraz i tak w zasadzie siedzę przy Game Passie, cały czas przy telewizorze, to po co mam playaka odpalać? I nawet pomijam to, że God of War się przytrafił, nie? No bo jak mówię, hardkorowi gracze zawsze będą wiedzieć, to dla nich nie potrzeba jakiegoś specjalnego środowiska tworzyć. Ale taki casualowy gracz, który sobie siedzi przy jakimś urządzeniu i gra, no to on nie zwraca uwagi na tekst. Ekskluzywy. Więc taki interes moim zdaniem ma PlayStation, że ci ludzie, którzy szukają innych gier, nie muszą wyłączać konsoli, tylko po prostu siedzą przy niej cały czas.
Okej, ja to...
No i plus jeszcze uważam, że tam relacja finansowa pewnie, jeżeli na Game Passa kupujesz na PlayStation, no to pewnie tam będą jakieś procenty, które Sony będzie brało. Nie wierzę, żeby zgodzili się na taką umowę prostolinijną, że okej, to tutaj działa, my z tego nie chcemy kasy.
Nie, no wiadomo, ale ja jestem akurat... Raczej wydaje mi się, że ta cena Game Passa jest super wyżyłowana. Super, znaczy, że tam nie ma miejsca na za bardzo na oddawanie pośrednikom bez jakiegoś takiego konkretnego zysku. Czyli na przykład ty możesz oddawać swój zysk, kiedy sklep robi promocję dla nowych klientów. Nowych klientów Game Passa, nie? No i wtedy masz takie promocje typu tam za połowę ceny przez 3 miesiące dla nowych kont.
Czyli Microsoft nie bardzo ma się czym dzielić w takim przypadku, bo ta...
Jakbym sobie tego nie liczył, to wydaje mi się, że tak. Że to
no, to,
jest,
no, to, to jest no to może ja tu nie będę wymyślał za bardzo strategii, bo pewnie mają swoje przemyślenia, ale może w ramach PlayStation Plus, jakiegoś takiego dodatkowego abonamentu PlayStation Plus też masz Game Passa tam, nie? No i wtedy PlayStation zbiera tą kasę dodatkową po prostu na swoim.
No ale to wtedy, kupując PlayStation, musisz płacić za Game Passa i jeszcze ekstra za to,
znaczy,
żeby mieć
nie,
na PlayStation
że musisz, możesz sobie wybrać na przykład, że masz PlayStation Plus standardowe, nie? A masz na przykład PlayStation Super Plus, nie? W którym jest, wiesz, więcej, tak jak w telewizji kablowej, nie? Więcej kanałów. No i to może być interesująca opcja. Oczywiście nie jest pewnie najlepsza, nie jest to idealna opcja, bo zawsze w Game Pass sam surowy będzie tańszy, nie? Ale jak już ktoś korzysta z PlayStation i no i już przyzwyczajony jest do tego, żeby tam płacić, to może nie będzie to dla niego deal breaker, nie?
Ja nie do końca jestem przekonany, czy tutaj walka odbywa się o tych hardkorowych fanów PlayStation. Czyli powiedzmy o tych 10-20 milionów, które będzie chciało w pierwszych 2 latach kupić sobie Playaka. Bo to nie jest też tak, że od razu w zeszłej generacji sprzedało się 120 milionów konsol, to jest to Sony ma 120 milionów fanów.
Nie. Te wszystkie argumenty, które podawałem, to raczej z myślą o casualach, którzy są znacznie większą grupą odbiorczą i są znacznie atrakcyjniejsi.
To po co casual będzie chciał kupić konsolę? On ma starą konsolę albo ma laptopa.
Wiesz co, myślę, że z takiego casualowego punktu widzenia, no to inwestowanie w PlayStation 5 teraz nie do końca się ma sens, bo te gry, które są zapowiedziane, wyjdą też na PlayStation 4, nie? Dopiero później jakby i chyba nawet jakby, trudno mi tak naprawdę ocenić, jaki ma casual punkt widzenia na konsolę kolejnej generacji. No, może sama myśl, że jest konsola lepsza, nowocześniejsza, następna, skłania do tego zakupu, nie? Więc no, jakby możemy śmiało przewidzieć, że ludzie, którzy posiadają PlayStation 4, będą kupowali PlayStation 5 i to nie tylko hardkorowi gracze, nie? Pośród nich też będzie dużo casuali, którzy po prostu lubią upgrade'ować sprzęt, bo taka jest kolejność rzeczy. Więc
mamy podane mniej więcej dostępności tej konsoli. Podobnie, że tam 10 milionów tak do końca marca.
Okay.
To też nie jest taka ilość, żeby tutaj... No Sony określiło, ile jest tych hardkorowych fanów. Wiesz,
ale nie wiem, trochę mnie zostawiłeś z tyłu. Nie wiem, do czego zmierzasz.
Do tego zmierzam, że Microsoft... zmierzam do tego po prostu, że Microsoft w tym momencie walczy o inną trochę grupę graczy, że jest ten Xbox One, Xbox Series X, który ma konkurować z Playakiem, ale wszystkie inne dodatkowe usługi mają ściągnąć dodatkową, poszerzyć grono odbiorców, czyli masz starszego laptopa. Ja często mówiłem o takiej grupie osób, która w liceum albo na studiach, powiedzmy, albo właśnie w liceum dużo grała, a potem poszła na studiach jakoś, wiesz, nie mają dobrego sprzętu, nie mają pieniędzy, no i trochę odrzuciło te gry. No i w tym momencie, kiedy masz Game Passa z xCloudem i to będzie działało na PC, na tych, wiesz, bo mnie telefony nie przekonują. Ten xCloud na telefonach mnie nie przekonuje. To nie jest komfort grania. Za to przekonuje mnie komfort grania na konsoli. Ja mam Xbox One X. I w tym momencie, kiedy mam bardzo szybki i bardzo dobry internet. Jasne. I w tym momencie, nie każdy tak ma, od razu mówię, ale w tym momencie ja nie mam w ogóle potrzeby zakupu jakiejkolwiek konsoli, bo mam tego xClouda. Już jakby on pewnie będzie w przyszłym roku najwcześniej, ale jak będzie, no to ja mogę sobie na starym sprzęcie ograć nowe gry. I tu oczywiście jest problem, bo to na razie będą tylko gry Microsoftu. Mhm. To nie jest doświadczenie nowej generacji w pełnym znaczeniu tego słowa. No ale może w abonamencie xCloud pojawi się opcja gier od Ubisoftu za dodatkową płatę. No tak współpracują z Amazonem, więc czemu nie? Dla mnie to jest takie, też wiesz, sprzedali 50 milionów konsol i oczywiście to nie jest liczba graczy, ale mają już bazową, mają ten boost startowy. Jeżeli xCloud będzie działał na obecnej generacji konsol, to mogą aktywować tych graczy, którzy będą płacić Game Passa. Oczywiście trzeba mieć dobry internet, trzeba chcieć dalej grać, to tam jest kilka warunków, ale to, że ktoś ma konsolę, to znaczy, że ma już stanowisko do grania. I to jest coś taki...
Okej, dobra. Ja w ogóle, wiesz, wydaje mi się, że jesteśmy na takim etapie, oczywiście przejście na nową generację konsol to jest znacząca rzecz, ale wydaje mi się, że też jesteśmy, doszliśmy do takiego momentu bardzo dużej zmiany, znaczy w mentalności jest potrzebna zmiana tego, co uważamy za sukces konsoli, albo w ogóle za sukces generacji, za sukces firmy, która produkuje konsole. Bo do tej pory ten sukces był bardzo łatwo mierzalny ilością sprzedanych egzemplarzy. Natomiast wydaje mi się, że teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że ta ilość sprzedanych egzemplarzy zupełnie nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o sukces generacji. I możemy tu mówić o sukces konsoli, ale tak naprawdę to jest sukces producenta, bo wydaje mi się, że znacznie silniejszy. W związku z tym, że mamy wzrost tych usług abonamentowych na całym w ogóle obszarze rynku i nie tylko jeżeli chodzi o gry, no to pod koniec tej generacji nie będziemy liczyli tego, ile konsol sprzedała dana firma, tylko ilu abonamentów utrzymuje ta dana firma. I to jest taka bardzo, bardzo drastyczna zmiana i jakby wiele razy żeśmy o tym mówili w zasadzie, natomiast myślę, że dużo ludzi cały czas opiera się na tym starym systemie myślenia, że Xbox na pewno nie odniesie sukcesu, ponieważ pierwszym błędem było to, że Game Pass jest na PC-cie, kolejnym błędem będzie to, że Game Pass będzie na Apple, albo że będzie błędem, bo Game Pass będzie na Android TV, nie? A to właśnie to jakby zupełnie nie ma znaczenia dla samego Microsoftu, ile oni konsol sprzedają, bo nie w ten sposób dzisiaj się już zarabia. Zarabia się na abonamentach i w ten rynek oni idą bardzo, bardzo mocno. I powiedziałbym, mają potencjał na osiągnięcie ogromnego rozmiaru, no bo cena jest atrakcyjna. Nie? PlayStation być może nadal myśli o ilości sprzedanych konsol, może to jest bardzo istotne dla nich, a może dlatego, że nadal uważają, że to jest ten standard, który trzeba, do którego trzeba dążyć, a może dlatego, że ich usługa taka abonamentowa nie jest tak bardzo atrakcyjna. Chociaż poszerzają ten PlayStation Plus, ta wersja taka przy starcie, która daje dostęp do starszych gier, wydaje się coraz bardziej atrakcyjna.
No ale to jest tak... wiesz co, no dostajesz naprawdę bardzo dobre gry na starcie nowej generacji, ale to są gry ze starej generacji.
Tak.
Chciałbym... To ma przekonać tych, którzy mieli Xboxa albo niezdecydowanych. Tych, których nie mieli
PlayStation.
Ale to cały czas, mi się wydaje, że to cały czas jest skierowane dla jednak takich graczy hardkorowych.
Być może jest tak jak mówisz. To jest też taka... Mimo tego, że za każdym razem, kiedy zastanawiam się nad tym, czy ta generacja nowa nie jest pozbawiona tytułów, to ludzie mi mówią, ale przecież w poprzedniej generacji też nie było tak dużo tych gier, tam były może dwie na start, potem trzeba było czekać i w zasadzie to jest racja, ale mam takie przypuszczenie, że mimo, że postęp technologiczny między na przykład PlayStation 4 a PlayStation 5 jest bardzo duży, to nie czuć tak do końca tej generacji przez to, że podejście do gier jest takie bardzo spokojne. Nie ma od razu jakichś wielkich hiciorów i nie ma od razu jakiegoś takiego widocznego przeskoku między jedną a drugą grą. Więc jakoś to łagodniej się odbywa. No i faktycznie może być tak, skoro te gry są dostępne wszędzie, no to tylko już tacy ludzie, którzy są bardzo, bardzo zainteresowani tym, żeby to świetnie chodziło. No może faktycznie jest to do hardkorowych graczy, ale to chyba taki jest początek, od jakiejś grupy się zaczyna, a potem poszerza się swoją publiczność ewentualnie.
No znaczy tak, swoich ale klientów, klientów. MS idzie szeroko. No to jest, no tak, wiesz, tak. Jednak to jest na pewno dużo, dużo, dużo szerzej. Znaczy to, co ja powiedziałem na początku, że tak naprawdę kto wygra, bo to jest ważne, kto wygra generację. Kto utrzyma kogo przy swoim ekosystemie, bo nie wiemy jeszcze, co Sony planuje. No, jest niecały miesiąc do startu nowej generacji.
Okej.
I ani, tak szczerze, ani Xbox, ani PlayStation nie oferują dla mnie na przykład nic. Nic ciekawego. Nie ma, nie mam ani jednej gry, którą bym chciał, nie mam powodu, żeby kupić konsolę. Ale Game Passa już mam.
A, no tak, tak, ale wiesz, ty też nie jesteś takim bez obrazy, absolutnie, nie jesteś dobrym przykładem, bo ty bardzo jakby czas twój własny ma dla ciebie duże znaczenie. Natomiast dla kogoś, kto PlayStation nie miał, no to ta oferta związana ze starszymi grami z PlayStation 4 jest bardzo atrakcyjna. Gdybyś ty miał więcej czasu, no to ta konsola miałaby ci do zaoferowania dużo fajnych rzeczy. Bo Uncharted 4 pewnie nie miałeś okazji za bardzo pograć. The Last of Us pewnie też niespecjalnie.
God of War. Uncharted przeszedłem, God of War przeszedłem. Last of Us pierwsze, znudziłem się tam po paru godzinach.
Ale nie miałeś takiego poczucia, że ta usługa abonamentowa PlayStation, nie pamiętam jak się ten plus ich nazywa specjalny, to nie ma tam gier, które byłyby dla ciebie interesujące, gdybyś miał czas na to, żeby grać?
W tym Collection, tak? Mhm.
No?
No, nie wiem, kiedyś to przeliczałem, że to nie jest dla mnie jakaś najlepsza, bo większość gier po prostu przeszedłem. Grałem w nie. Pamiętaj, też dla kogoś, kto chce ograć obecną generację, zaraz pojawi się wylew tanich PlayStation 4.
Aha, tak.
Ludzie, wiadomo, część będzie trzymała dwie konsole, ale po co, jak jest wsteczna kompatybilność? Więc zaraz tak naprawdę, jak chcesz ograć stare gry, to będziesz mógł kupić rzeczywiście tanio tą konsolę. Ja nie wiem, czy to jest aż tak dobry argument. Oczywiście, fajnie, że coś dostajesz i propsy dla Sony, że zrobiła ten zestaw.
Rozumiem, że on dla ciebie nie jest atrakcyjny, tak?
No nie jest.
Nie wiem, ja też przyglądałem się tym tytułom, które będą dostępne na PlayStation 5 przy starcie i muszę przyznać, że trochę ich jest. Wiesz, to też jest tak, że
no, ale oczywiście... ja nie mówię, że nie ma w ogóle, ale Ratchet & Clank nie interesuje mnie jakoś specjalnie. Nowy Crash też mnie nie interesuje. Godfall, zero entuzjazmu.
Okej,
Spider-Man, ale to też... ogrywałem na czwórce.
Wiesz co, bo jakby twój główny argument, ja w zasadzie nie podejmuję tu dyskusji, tylko tak staram się rozważać to, o czym mówisz. Twój główny argument jest taki, że to jest oferta skierowana do hardkorowych graczy, bo casuale w zasadzie mają tą konsolę PlayStation 4, a nawet jak nie mają, to mogą kupić niedługo tańszą, więc nie muszą się specjalnie jakoś tam zastanawiać nad nową generacją. No ale z drugiej strony też wyjdzie dużo gier, bo to jest końcówka roku, listopad, wyjdzie Cyberpunk, wyjdzie Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, już niedługo Far Cry 6. I ja myślę, że też są casualowi gracze, którzy nie mają nic przeciwko temu, żeby sobie pograć, wiesz, w natywnym 4K w te same gry, które tutaj musieliby.
To jest taka grupa, która nazywa się entuzjaści.
Aha, to też są tacy, to nie są też casuale, bo trzeba by podefiniować te grupy.
Pomieszaliśmy trochę oczywiście w tych grupach, no ale jak patrzymy, i to jest też zarzut do oczywiście Xboxa, do Microsoftu, że nie ma fajnych tytułów na start. Okej. Są multiplatformowe ciekawe tytuły i to są multigeneracyjne. Więc nie masz tego impulsu. No, zobaczymy, jak te gry będą na PlayStation 4 czy Xbox One X będą działać. To jest w ogóle ciekawy temat, że możesz odpalić przecież na Playaku grę bez Day One Patcha, nie?
A to nie wiem.
Chyba tak, no nie ma czegoś takiego, że taka bloka, że musisz zaktualizować, że po prostu możesz sobie sprawdzić, jak...
Ale to mówisz o Xboxie, że w Xboxie tak możesz odpalić, czy
nie,
na PlayStation?
Nie, PlayStation możesz odpalić bez Day One Patcha i wtedy możesz sobie zobaczyć, jak tam, no...
No ale to chyba każda gra. I na Xboxie Series X i na PlayStation 5 możesz odpalić gry z poprzedniej generacji bez patcha specjalnego, prawda?
Na PlayStation na pewno, a Xboxie nie wiem.
Wydaje mi się, że tak.
Nie wiem, ale mówię tylko o tym, że dostajesz to doświadczenie, te wszystkie gry tak naprawdę, te multiplatformowe, no na starej generacji albo na PC-tach. Jest moja konkluzja. Ale że poczekamy sobie jeszcze 2 lata i...
No chyba ta podstawowa walka się zacznie odbywać wtedy, kiedy się pojawią takie ekskluzywy totalnie przeznaczone na nową generację i wtedy będzie można jakieś tam, może wtedy też ludzie będą podejmowali decyzje zakupowe, chociaż właściwie start w przypadku każdego produktu jest tylko jeden, potem to się już jakoś chyba wolniej rozchodzi.
Ale PlayStation... obecna generacja rozstrzygnęła się tam po 2-3 latach tak naprawdę.
Okej. No tak czy inaczej miałem wrażenie, że to PlayStation 5 się mocno sprzedaje, na tyle mocno, żeby te preordery trzeba było wycofywać. Bo się okazało, że sklepy nie dysponują aż takim zasobem, jakim się na początku wydawało.
Te ilości były marne, więc... Ale no, i tak lepiej się sprzedaje PlayStation w preorderze, oczywiście.
Tak, tak, tak. No, no, więc trochę klientów jest. Wiesz, to jest w ogóle ciekawe. Ja mówiłem wiele razy, że ta generacja będzie inna i tak mi się wydaje nadal. Mówiłem o tych usługach abonamentowych, ale to też wydaje mi się, że presja, jaka ciąży na wydawcach i na Microsoftie i na Sony, jest odrobinę mniejsza. Bo w związku z tym, że Xbox wie, że dla nich ważniejszą usługą jest Game Pass, a ten Game Pass już jest i nieważne, ta nowa generacja konsol niewiele zmienia w tym Game Passie, no bo on co za różnica, czy masz Game Passa na Series S, czy na Series X, czy na PC-cie, czy gdziekolwiek. Więc oni nie mają żadnego, Microsoft nie ma żadnego powodu, żeby walczyć o sprzedaż tych konsol nowych. Nie? Jeżeli Microsoft nie walczy o sprzedaż tych konsol, no to Sony też nie czuje tego oddechu na plecach i też nie idą ostro w jakieś super ekskluzywne tytuły, które pojawią się natychmiast zaraz. No bo nie mają tej presji, której do tej pory byli poddawani. Więc ten rynek się tak trochę złagodził przez to, bo jest taka sytuacja właśnie z tym Game Passem, nie? Ale to jest taka sytuacja, która w perspektywie tam wielu lat może bardzo dobrze zaowocować dla Microsoftu, a bardzo kiepsko wypaść, jeżeli chodzi o PlayStation, nie? No ale to się o tym dowiemy dopiero za dwa lata. Może PlayStation coś wymyśli w ramach konkurowania z Game Passem, chociaż wątpię, bo nie mają czym.
Tak, no tak, to... znaczy wiesz co, może być też tak oczywiście, że napędzą to multiplatformowe gry, bo jednak konsole w porównaniu do tych PC-tów, które miałyby uciągnąć czy nowego Assassina, czy Cyberpunka, czy Koda, no to są dużo, dużo droższe. No i w tym momencie kupujesz sobie konsolę raz na 7 lat, która to napędza, tylko że też jakoś podejmujesz, masz Playaka, masz Sony, masz Microsoft, masz jeszcze Switcha. Więc no to jest tak, historia, tak. Teraz czytałem, że większość analityków uważa, że w Stanach Switch będzie hitem bożonarodzeniowym ze wszystkich konsol, najlepiej się sprzeda. Więc oczywiście zobaczymy sobie. Ja jeszcze wrócę do tego xClouda na PC-ty, na Xboxy i tam są przede wszystkim dwa problemy jeszcze, bo tam są koszty, czyli masz data center, masz transfer, to wszystko kosztuje. Tam musi ta gra odpalić się na prawdziwym komputerze. To nie są, wiesz, to nie dzieje się gdzieś tam wyimaginowane, tylko rzeczywiście musi być ten sprzęt, musi być odpowiednio mocny, musi to wszystko działać i ten transfer musi być naprawdę porządny. To wszystko kosztuje. Ja bym się nie zdziwił, gdyby na xCloud, na PC-ta i na stare konsole był jako nowy abonament. Znaczy masz Game Passa, dopłacasz tam sobie dyszkę i masz xClouda na PC-ta i na, żeby zrównoważyć te koszty, bo no moim zdaniem, patrząc na to, jak działa Game Pass, to ta cena jest naprawdę korzystna, znaczy wyżyłowana jest na maksa.
Znaczy wiesz, to jest oczywiście pole do dyskusji, nie? Natomiast nie wiemy tak do końca, jak to wygląda. Pamiętasz, że tam były takie wypowiedzi włodarzy Microsoftu. Właśnie Phil Spencer mówił, że chociaż nie jestem pewien, może ktoś tam z Microsoftu, ale z tych znaczących osób, że 10 milionów subskrypcji to był taki moment, że to nie było aż takie super korzystne, jak wszystkim się wydawało, ale że wychodzą na swoje, nie? No potem był kolejny komunikat o 15 milionach subskrypcji i należało przypuszczać, że przy 15 milionach, no sytuacja jest korzystna, nie? Co jest bardziej korzystna, a już była nie najgorsza przy tych 10.
No okej, ale xCloud to koszty.
Tak, tak, tak. Nie, ja jestem tego świadom, ale zdaje się, że xCloud jest dostępny w tym Game Pass Ultimate. On nie jest dostępny w tym standardowym Game Passie, prawda?
Tak, ja mówię tylko o tym Ultimate, tym za 54 zł.
Już jest to, o czym wspomniałeś, czyli jest za Game Passa tak naprawdę jest dopłata, nie?
No tak, ale to masz ten Game Pass na PC-ta, który chyba przestaje istnieć i będzie tylko ten Ultimate, tak?
A to tego nie wiem, to nie wiem, jak to dokładnie wygląda, ale no ta usługa, oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że ten cloud będzie musiał kosztować, bo to są ogromne pieniądze w utrzymaniu, no ale Microsoft jest na pewno tego świadom, nie? To znaczy, wiesz, bo to jest też tak, trzeba by się zastanowić, dlaczego Microsoft jest taki prokonsumencki teraz. Czy mają faktycznie taki plan, że utrzymanie usługi na tym poziomie zapewni im dochody przez wiele, wiele lat i nie muszą się niczym przejmować, jeżeli będą mieli 10 plus milionów klientów, nie? Jeżeli mają taką sytuację, no to spoko, nie? Natomiast jeżeli oni dopłacają do tego interesu, będą dopłacali do clouda po to, żeby potencjalnych klientów, żeby nowych klientów ściągnąć do siebie, a potem jak już ogarną cały świat, że będą, wiesz, mieli dominację na tym rynku gier, no to wtedy podwyższą te ceny, żeby wyjść na swoje, nie? Więc może są takie scenariusze. My zakładamy, że Microsoft jest super takim dobrym wujkiem, to chyba ty powiedziałeś na początku,
tak.
Ale może w tym jest jakiś taki dłuższy plan strategiczny, może on jest dobrym wujkiem po to, żeby zdominować konkurencję. No bardzo często się dzieje tak, że kiedy są konkurencyjne firmy, to jedna, która jest w stanie iść na straty przez jakiś czas, jest w stanie wykończyć swoich przeciwników. Przykład? I potem może tak decydować Amazonu. No więc może mamy z taką sytuacją do czynienia, że Microsoft w zasadzie udaje takiego prokonsumenckiego dobrego wujka, no i poczeka, aż się na przykład PlayStation wysypie, na co bym oczywiście nie liczył i nie liczę, nie? Ale może gdzieś tam jest taka myśl. Nie, tu jest konkurencja bardzo potrzebna na tym rynku.
Słuchajcie, nie wiem, coś mi się chyba pomieszało z tym Game Passem, bo ten Ultimate to jest 55 zł, a na PC albo konsoli bez tego Golda, bez Xbox Live, to kosztuje po 40 zł.
No, czyli jest dopłata, jest tam jakaś delikatna dopłata.
Tak, i tylko masz w tym, no ale tam masz Gold, który... Normalnie kosztuje chyba 30 zł miesięcznie. Tutaj masz za 15. Więc nie, ja myślę, że Microsoft jest dobrym wujkiem, bo im to się opłaca.
Bo no, czyli opłaca się im już teraz.
Odebrali srogą lekcje z poprzedniej generacji. I już wiedzą jakby co... No dalej mają oczywiście problemy, czyli biblioteka gier na nową generację, czyli prawie nic. Tam jest chyba jeszcze gorzej niż w Playaku.
No zdecydowanie jest, ale wiesz, bo to jest też tak, że ja muszę powiedzieć, że wiele osób chwali Microsoft za obecne posunięcia, ale też z drugiej strony, jeżeli miałbym chwalić Microsoft za coś, to za to, że są samoświadomi, że w sensie znają swoje ograniczenia i próbują konkurować tam, gdzie konkurencji nie ma, czyli szukają takie pole do popisu, w którym no, są w stanie od razu uzyskać przewagę, idą w tamtą stronę. Oni wiedzą, że z tymi grami no niestety nie nadgonią PlayStation tak szybko, nie? Zakup Bethesdy jest oczywiście ciekawym pomysłem i wiele też osób uważa, że gdzieś w tym artykule, o którym żeśmy wspominali na początku, pojawia się taki trochę szantaż delikatny ze strony Phila Spencera, że okej, dostaniecie Bethesdę, drogie Sony, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pójdziecie na nasze warunki, czyli zdecydujecie się opublikować naszą usługę u siebie. Więc tam niby to były takie otwarte pytanie i niby taka delikatna odpowiedź, która niczego nie uświadamiała, ale jest tam taki szantażyk delikatny chyba w tym, więc...
Jest, ale też patrząc na to, co się dzieje już w samej branży między studiami, to widać, że MS bardzo poważnie podchodzi do tego. Teraz była taka fala przejść pracowników z Naughty Doga do Initiative, tak?
Initiative. Nie wiem, co to za ekipa.
No to jest ta Microsoftu przez weteranów w branży założona, co jeszcze nic nie ogłosili, więc no nic nie mamy, pewnie coś może ogłoszą już na starcie konsoli, bo tego na pewno brakuje. Sony przynajmniej dało nam logo God of War'a.
Tak jest.
I możemy czekać, a Microsoft dał nam... Halo.
Halo nie do końca dobrze przyjęte.
No ale to jest cały czas, pamiętajcie też, że Halo, mimo tego, że wygląda nie najlepiej, no to jednak to miało być cross-platform, więc to nie jest...
Tak, tak, no ale ludzie...
Stara generacja cały czas.
No niby tak, niby powinni pamiętać, ale i tak każdy chciałby lepiej. Ale to z ciekawostek jeszcze powiem ci, bo wspomniałeś o tym Initiative Microsoftu, ale w ogóle mam wrażenie, że jest taka tendencja, żeby te stare firmy, które gdzieś tam się trochę posypały pod wpływem dziwnych wydawców, zaczynają się odradzać pod innymi nazwami. Jeżeli chodzi na przykład o takich legendarnych twórców z BioWare, to oni też założyli swoją firmę pod flagą teraz Sword of the Coast, czyli tego wydawcy gier takich RPG-owych i robią coś tam, ale na razie...
Proszę? Odcinek podcastu chyba o tym.
A być może, tak?
Tak, to nie rok temu się. Prawie było.
No tak, no ale coś tam robią. Byli szefowie Blizzarda, założyli Dreamhaven i też zaczynają coś produkować, więc te legendarne nazwiska gdzieś tam na razie po cichu, ale kto wie, jakie tam produkty z tego wyjdą. Czyli te wielkie takie firmy, które są rozpoznawalne, czyli BioWare, czyli Blizzard, może przestaną produkować fajne produkty, ale ci ludzie zaczną robić coś na własną rękę, trochę niezależnie. Więc ciekawie się zapowiada ta nowa generacja. To przypuszczam, że za 2-3 lata właśnie te projekty, które teraz są ukryte, będą ogłaszane. Już się doczekać.
No właśnie, więc podsumowując, no ja mam cały czas takie wrażenie, że jednak MS w pewnym momencie dociśnie to, jak już będzie na możliwy Game Pass i xCloud na wystarczająco dużej ilości urządzeń, to oni wtedy
pójdą na całość.
No to już... Macie, każdy już ma możliwość, nie? Nie macie telefonu?
Ja wiesz co, jak patrzę na Microsoft, ja zawsze podejrzliwie, to znaczy ja bardzo się cieszę z tego Game Passa, ale pamiętam jak Bungie wychodziło spod Microsoftu, bo Bungie robiło Halo, żeby zrobić Destiny, to chcieli się trochę uwolnić. I tam pamiętam, że tam były wiwaty i w ogóle ogólna radość, że Bungie jest teraz uwolnione. Potem jeszcze większe były szaleństwa radości, kiedy Bungie się uwolniło od Activision, nie? Więc to w zasadzie wygląda na to, że to każdy wydawca i nawet Microsoft, który taki cudowny dzisiaj jest, no to ma swoje...
No ale kiedyś Microsoft był inny, no przypomnę tylko, że pamiętaj, że wydali Microsoft Millennium.
Firmy się nie zmieniają.
ludzie się zmieniają tylko na gorzej.
No właśnie, no to jest taka bardzo przyjemna przemiana, którą Microsoft teraz przechodzi z perspektywy graczy. Mam nadzieję, że ona nie jest iluzją. To zobaczymy. Zobaczymy, proszę Państwa. Czy żeśmy wyczerpali już temat?
Wydaje mi się, że wyczerpaliśmy. Pytanie oczywiście do Was. Co sądzicie o tej sprawie? Czy Microsoft pójdzie w stronę ekskluzywów, czy raczej nie wiem, jak to powiedzieć, przytuli się jako, pogodzi się z tym, że fajnie się zarabia też jako wydawca na innych platformach?
No zobaczymy. Ja tylko chciałbym przypomnieć moje pytania z samego początku. Po pierwsze, jak tam ze zdrowiem u Państwa? Po drugie, jak tam głośniki te takie inteligentne, czy Państwo korzystają? Jak to się nazywa? To nie jest głośnik inteligentny, tylko...
Głośnik z asystentem.
Głosowy. Głośnik z asystentem. Jeżeli używacie jakiegoś, to ja bardzo chętnie poczytam, więc jak macie coś do polecenia, to chętnie. I pozdrawiamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Do zobaczenia.
Trzymajcie się, cześć.